Dziękuję za wprowadzenie. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Myślami byłam już z Państwem od rana. W ogóle bardzo dobrze się przebywa w blasku gwiazd. Właściwie dzisiaj do śniadania zaczęłam serial Konflikt, mówiąc o relacji Joan Crawford, bohaterki naszego wykładu, i Bette Davis. Także myślami byłam na pewno już tutaj dużo wcześniej, ale musiałam jakoś przetransportować ciało, co nawet przy pendolino i innych udogodnieniach nie jest takie proste. W pewnym momencie poczułam się w tym pociągu uwięziona niczym w takim miejscu akcji, bo pociąg to jest bardzo filmowe miejsce akcji, podobnie jak hotel, czyli wszystkie te miejsca, w których świat się zawęża do granic jednej przestrzeni. I daje nam reżyser takie złudzenie, że wszystko, co najciekawsze, toczy się właśnie w tym miejscu, które wybrał za miejsce akcji. Ja bardzo się cieszę z tego gwiazdozbioru, bo po pierwsze, bardzo miło przebywać w blasku gwiazd. Po drugie, te tematy, którymi ja się zajmuję, czyli na przykład problematyka zagłady w filmie, no to są takie cięższe, trudniejsze, mroczne sprawy, także z przyjemnością dzisiaj wreszcie jakiś melodramat. Z drugiej strony ten temat szalenie mnie pasjonuje, bo jeżeli wybieram problematykę kobiecą w kinie, to gwiazdy Hollywood to przecież jest top of the top w takiej problematyce. Ten gwiazdozbiór, który dzisiaj będzie nas oświecał, to jest gwiazdozbiór kina dźwiękowego. Państwo mają za sobą już pierwszą część poświęconą gwiazdom kina niemego. Ja przyjrzałam się prezentacji profesora Lewickiego i ona wyraża wielką miłość do kinematografii amerykańskiej, ale po mnie nie możecie się Państwo spodziewać tego samego, to znaczy ja też kocham tę kinematografię, ale nie przygotowałam się i nie mam najmniejszego zamiaru prezentować całej galaktyki gwiazd kina dźwiękowego, tak jak to było w tym kinie niemym. Aczkolwiek dwie gwiazdy z kina niemego szczęśliwie odnalazły się w kinie dźwiękowym, czyli przeszły z sukcesem ten przełom i one dzisiaj do nas przemówią z ekranu. Czyli pierwsze dwie gwiazdy to są aktorki z filmu Ludzie z hotelu pod angielskim tytułem Grand Hotel. No to jest hotel wysokiej klasy oczywiście. To będzie Greta Garbo i Joan Crawford. I do tego z kobiecego zestawu na dzisiejszy wieczór dołożyliśmy Katrin Hepburn i Marlene Dietrich, tak żeby pokazać różne typy gwiazdorstwa, różne biografie, różne początki, różne strategie, różne typy kobiecości. Także myślę, że i dyskusja będzie ciekawa. Jeżeli chodzi o te kinematografie, gwiazdozbór kina dźwiękowego, to tutaj musimy sobie zdawać sprawę z kontekstu, z tego, co nastąpiło przed, to będzie przełom dźwiękowy, tego, co dokonywało się w trakcie, czyli na przełomie lat 20. i 30. ta kinematografia amerykańska rozwija się w dobie wielkiego kryzysu, czyli jesteśmy po wielkim krachu, po czarnym czwartku i kinematografia amerykańska, która przede wszystkim jednak była przemysłem, a bywała sztuką, liczy wpływy z box office'ów. I to na barkach właśnie gwiazd spoczywa ta odpowiedzialność, dlatego jest to taka dynamiczna epoka nawet w ramach karier, w ramach jednych biografii, to znaczy mówimy o pierwszej połowie lat 30., czyli mamy te trudności budżetowe i nasze gwiazdy mogą być jednego dnia ogłaszane królowymi ekranu, jeżeli rzeczywiście te wpływy do kas będą duże, a następnego dnia mogą usłyszeć pod swoim adresem, że są box office poison i taką trucizną dla box office bywała i Greta Garbo i Joan Crawford, także z wysokiego, samego szczytu sławy niekiedy musiały spotkać się z takimi upokarzającymi uwagami. Jeżeli chodzi o przyszłość, której ona jeszcze ani producenci nie umieli przewidzieć, to niebawem ta kinematografia, która wydobędzie się z kryzysu gospodarczego, wykreuje te gwiazdy, będą tymi rękojmiami biznesu, będzie musiała się ta kinematografia uporać z kodeksem Heissa, czyli z cenzurą, którą obłożył film William Heiss, przewodniczący Stowarzyszenia doświadczenia dystrybutorów i producentów amerykańskich, no szalenie konserwatywny i właściwie przyciął to, co było w tych gwiazdach najbardziej pociągające, a więc ich sex appeal. I tutaj przypadek Grety Garbo będzie świetny do omówienia, ponieważ ten sposób, w jaki ona wyrażała swój seks appeal, był niesłychanie taki aluzyjny i powściągliwy, więc to znowu będzie przeszkoda, którą udaje się pokonać. Na razie jesteśmy w roku 32. Rok wcześniej do Hollywood zjechała Vicky Baum, niemiecka scenarzystka i powieściopisarka, wraz z całą grupą emigrantów z Niemiec. Znaczy ta największa fala będzie po 33, ale już od lat 30 zaczynają emigrować artyści filmowi do Stanów Zjednoczonych i już po roku według jej powieści powstaje scenariusz Ludzi z hotelu i jeszcze 10-krotnie będzie się Vicky Baum cieszyła zainteresowaniem kina i jej powieści będą ekranizowane. Ale zanim o samym filmie, chciałabym wprowadzić Państwa w problematykę gwiazdorstwa, jednak nie od tej strony, która najbardziej interesowała producentów, czyli ile można było na tej gwieździe zarobić, bo sama nie jestem w tym biegła, to znaczy cyfry to nie jest to, co mnie najbardziej interesuje. Poza tym, gdybym Państwu dzisiaj podawała te gaże, to też niewiele by mówiło, ponieważ wartość dolara też się zmienia w czasie. Więc to, co mnie by najbardziej tutaj interesowało i mam nadzieję zainteresuje Państwa, to takie kulturoznawcze spojrzenie na fenomen gwiazdorstwa. Oczywiście będzie pora na to, żeby porozmawiać też o smaczkach biograficznych, ale na początek dwie koncepcje gwiazdorstwa, które wybrałam z całego repertuaru koncepcji kulturoznawczych. Ta pierwsza z nich jest taka, no, można powiedzieć, kanoniczna, a mianowicie był taki, znaczy nadal pracuje, profesor Richard Dyer, brytyjski kulturoznawca, który problematykę... To może ja się tak zacinam, może przez ten opóźniony pociąg mam jakąś zacinkę. A więc Richard Dyer, brytyjski kulturoznawca, specjalista od studiów kulturowych, napisał kilka książek o gwiazdach, no ale wybrałam jedną z nich, zaraz się Państwo zorientują dlaczego. Wybrałam książkę Heavenly Bodies jako Państwa lekturę. Zaraz niech nam się pokaże. Właśnie. I teraz już Państwo wiedzą, dlaczego to jest ta książka. Na okładce książki Heavenly Bodies Richarda Dyera widzimy Joan Crawford. To jest bardzo znane zdjęcie. Było znane zanim Richard Dyer wybrał je na swoją okładkę. Stało się takim zdjęciem ikonicznym, jednym z wielu zdjęć, które przygotowała Eva Arnold, fotografka z Magnum Photos. Zdjęć gwiazd, które właśnie problematyzowały nam ten fenomen. To znaczy, to są zdjęcia, które skłaniają do myślenia, nie tylko do podziwiania. Gwiazdy na nich są nie tylko fotogeniczne, ale zmuszają nas do zastanowienia się właściwie, co to znaczy być gwiazdą, jaki jest stosunek do gwiazdorstwa samej aktorki i nas, widzów. I z tej lektury Richarda Dyera chciałam Państwu przybliżyć koncepcję właśnie trzech wymiarów gwiazdorstwa i pewnych paradoksów, które wiążą się z byciem gwiazdą. Te trzy wymiary bardzo łatwo odczytać z tego zdjęcia, bo mamy na tym zdjęciu trzy wizerunki Joan Crawford, od którego już by zacząć. Może zacznijmy od tego zdjęcia w mniejszym lusterku. Taka kompozycja trójdzielna, potrójny portret Joan Crawford pojawia się jeszcze w innych wariantach, ale z każdego z tych zdjęć możemy wyciągnąć podobne właśnie wymiary aktorstwa. W małej ramce zdjęcie, które pokazuje w zbliżeniu dopracowaną twarz gwiazdy. To jest ten charakterystyczny makijaż, który nosiła Joan Crawford, podkreślający jej kruczoczarne brwi, wielkie ciemne oczy, mocną szczękę. Z tej szczęki, z tych ust wydobywały się bardzo mocne kwestie. To jest niewątpliwie gwiazda kina dźwiękowego. Ona rozkwitła w kinie dźwiękowym. To zdjęcie jest wyostrzone i w zbliżeniu widzimy, że żeby stać się gwiazdą, trzeba nałożyć naprawdę tony pudru. I tym, co gwiazdę najbardziej martwi, to pojawiające się zmarszczki, bo panie wiedzą, że kiedy się pudrujemy, to i te korytarze zmarszczek stają się bardziej widoczne. Na tym mniejszym zdjęciu widzimy, ile tuszu, ile kredki potrzeba, żeby stworzyć ten charakterystyczny wizerunek. Więc to małe zdjęcie przybliża nam produkcję gwiazdy, co trzeba dodać, jakie materiały potrzebne trzeba nałożyć na twarz, jaki make-up, jak się robi gwiazdę. Zdjęcie w tle, w dużym lustrze pokazuje gwiazdę gotową, wielką, zrobioną, ale nie widzimy z bliska tej pracy nad przygotowaniem wizerunku gwiazdy. Ona jest po prostu zachwycająca, jest przystojną, dojrzałą, dobrze zrobioną kobietą. Czyli to będzie ten drugi wymiar. Gwiazda gotowa, ale jeszcze nie jesteśmy blisko produkcji. Produkcja gwiazdy w małym lusterku i wreszcie ten trzeci wymiar, gwiazda, którą widzimy tyłem, nieostra, właściwie pozostająca dla nas tajemnicą. Można powiedzieć, że takie portretowanie od tyłu jest antyportretem. Nie widzimy tak naprawdę tego wizerunku, który się odbija w kolejnych lustrach, na kolejnych ekranach, na kolejnych zdjęciach. I teraz oczywiście, gdybyśmy byli, nie wiem, no jakoś kulturoznawczo naiwni, moglibyśmy zapytać, ach, to pewnie Ewa Arnold i Richard Dyer chcą nam powiedzieć, chcą postawić takie pytanie, to gdzie jest prawdziwa Joan Crawford? To by było pytanie naiwne. Prawdziwej Joan Crawford nie ma. Joan Crawford jest trójgłowym smokiem. Joan Crawford jest postacią złożoną z tych wszystkich odbić. Dlaczego? Dlatego, że ten fenomen gwiazdorstwa filmowego Hollywood, cała ta machina systemu tworzenia gwiazd, tak zwany stardom system, wciągał do gry także tę część prywatną. Trudno już w ogóle powiedzieć, gdzie jest prawdziwa, prywatna, niezapośredniczona przez rozmaite media, makijaże, kostiumografów Joan Crawford. Prawdziwej Joan Crawford już nie ma, ponieważ ta machina zagarnia także twoje życie prywatne. Manipuluje nim, wystawia je do celów promocyjnych, zaglądają do twojej sypialni. Dziennikarze, paparazzi próbują cię złapać poza tymi dwoma obrazami, które są w ramach. To jest taka gra toczona w ramach tej kultury. Ta gra się świetnie ma do dzisiaj, to znaczy dostajemy obrazy w ramach, mamy ramę lusterka, ramę tego zdjęcia, ale bardzo chętnie chcielibyśmy jeszcze zajrzeć w to miejsce, gdzie te obrazy są tworzone, tam gdzie gwiazda jeszcze nie jest zrobiona. A więc kogoś takiego jak prawdziwa Joan Crawford w zasadzie nie ma. Są te trzy wizerunki naraz. Jakie byłyby jeszcze pewien trójdzielny złoty podział wchodzi w grę, jeżeli chodzi o fenomen gwiazdorstwa i Richard Dyer to podkreśla. Gwiazda Hollywood jest intertekstualna. To znaczy Joan Crawford nie jest żadną ze swoich postaci osobno, tylko na ten fenomen składają się wszystkie role. To jest oczywiste. Tak jak jest Marlena, tak jak jest Garbo, one za każdym razem na ekranie no niby grają jakieś postaci, ale tak naprawdę oglądamy dokładnie te aktorki i na te aktorki przychodzimy. Kolejny wymiar gwiazdorstwa poza intertekstualnością, że to gwiazdorstwo jest multimedialne i to się stało zanim nastąpił przełom cyfrowy. My dzisiaj operujemy takim pojęciem jak konwergencja mediów, prawda? Czyli te treści medialne przenikają się właśnie przez rozmaite nośniki, przez rozmaite formy dystrybucji. Właściwie trudno powiedzieć, do której źródłowo nawet przynależą. Ale już wówczas, w latach 30. gwiazdy miały fenomen multimedialny ze względu na to, że oprócz projekcji kinowych w grę wchodziły jeszcze fotografie, które działały promocyjnie, ich wypowiedzi w radiu również i to w epoce kina dźwiękowego te głosy zaczęły być rozpoznawalne i gwiazdę w epoce kina dźwiękowego tworzyły właśnie nie tylko wizerunki, ale także bonmoty, jakieś znane cytaty z filmów lub też kąśliwe, dowcipne, ironiczne wypowiedzi na temat biznesu filmowego. A więc kino, fotografia, radio i jeszcze oczywiście prasa kolorowa, która podbijała tę popularność. Więc gwiazda jest od początku multimedialna, nawet przed wynalazkiem telewizji i internetu. I kolejny wymiar gwiazdorstwa. Gwiazdorstwo ma charakter historyczny. To jest to, co zasygnalizowałam na początku, że w ciągu jednego, dwóch tygodni możesz być gwiazdą ekranu albo trucizną box office. Twoje gwiazdorstwo przechodzi przez rozmaite etapy kariery i właśnie w przypadku gwiazd filmowych to jest jeszcze ciekawsze i chyba jeszcze boleśniejsze dla nich samych, ponieważ kobieca uroda tak szybko przemija, chociaż niektóre skutecznie się tutaj obroniły. To gwiazdorstwo jest oparte na wizerunku, więc na różnych etapach kariery twoja stawka jest wyższa lub niższa. Czujesz się właśnie królową lub kimś zupełnie zapomnianym za życia. Jeszcze kilkadziesiąt lat jest do przeżycia i w różny sposób gwiazdy sobie z tym problemem radziły. Jeżeli chodzi o paradoksy gwiazdorstwa, to nawet możemy sobie potem w czasie dyskusji sprawdzić na przykładzie tych naszych gwiazd wieczoru, czyli Garbo, Crawford, Hepburn i Dietrich. Te paradoksy polegają na tym, że dobrze skonstruowany i dobrze prowadzony wizerunek gwiazdy godzi takie oto paradoksy, że gwiazda jest niezwykła, ale zarazem w jakiś sposób zwykła. To się najlepiej sprawdza. W ogóle w kulturze popularnej najlepiej sprawdza się umiejętne połączenie sprzeczności. I jeżeli Państwo mają ze sobą, jeżeli są tutaj studenci filmoznawstwa, to na pewno przyswojona jest taka teoria gatunku Charlesa Altmana, który pokazuje, że jak rozmaite gatunki filmowe umiejętnie łączą sprzeczności. I tak samo gwiazdy. Gwiazda powinna być jednocześnie niezwykła i w jakiś sposób zwykła. Coś musi być w niej podobnego do nas, ale zarazem ma być kimś wyjątkowym. Kolejny paradoks gwiazdorstwa polega na połączeniu sprzeczności bycia niedostępną, to oczywiste, Garbo, niedostępna, ale zarazem w jakiś sposób niech będzie dostępna. Niech to cały czas będzie takie napięcie między dostępnością a niedostępnością. Doświadczamy rozkoszy dostępu, kiedy gwiazda daje autograf, kiedy widzimy ją chwilę na czerwonym dywanie, zanim usiądzie w sali Kodak Theater. Niech ta gwiazda przemówi czasem prywatnie. Więc niech będzie niedostępna, ale i dostępna zarazem. Właśnie rozkosz dostępu jest powodowana tym, że ona jest zwykle niedostępna. Ale nie może być dla nas zupełnie niedostępna, bo wtedy nie ma zabawy. Więc to jest to umiejętne połączenie sprzeczności. I w tej myśli Richarda Dyera jest jeszcze jedno bardzo ciekawe. My jesteśmy tutaj trochę w innym kręgu kulturowym, to znaczy uczestniczymy w globalnym Hollywood, ale jednak tradycja gwiazdorstwa w Europie jest nieco inna niż to gwiazdorstwo amerykańskie. I Richard, czy też anglojęzyczno, może tak powiedzieć. I Richard Dyer podkreśla, że w gwiazdorstwie wyraża się taki ideał osobowości. To znaczy, że w ogóle powstało pojęcie gwiazdorstwa nie tylko dla zysków i nie tylko dlatego, że pojawili się utalentowani, charyzmatyczni aktorzy, tylko że w ogóle fenomen gwiazdorstwa wyraża nasz stosunek do indywidualności. I teraz każdy z Państwa niech się prywatnie zastanowi, czy jego ideałem nie jest właśnie rozwinięta osobowość, bycie indywidualnością, bycie kimś wyróżniającym się z tłumu. Przecież nawet język nam podpowiada, że szary człowiek, zginąć w masie? Nie. Chcemy być rozwinięci jako osobowości, a w duchu amerykańskiego stylu życia jest właśnie też to pojęcie indywidualności. Trochę inaczej to wygląda z perspektywy europejskiej. Dalej, w czym nam gwiazda jeszcze pomaga nam osobiście? Bo wiemy już, dlaczego gwiazda jest ważna dla producenta, bo na niej zarabia. Wiemy, dlaczego gwiazda jest ważna dla samej siebie, bo kiedy się staje boginią i to potrójną, to na pewno jest największe przeżycie życia Joan Crawford, to bycie Joan Crawford. Za chwilę jeszcze w smaczki do tego, ale ta idea indywidualności i gwiazdorstwa jest także nam indywidualnie potrzebna widzom. Nie tylko po to, żeby kogoś podziwiać, tylko też, żeby się samemu zastanowić, jaka jest relacja między zewnętrznym wizerunkiem mnie, a mną wewnętrznym. Jaka jest relacja między idealnym ja, a moją nieświadomością. Tak? Także fenomen gwiazdorstwa sprawia, że my zaczynamy snuć refleksję też na własny temat. Co jest jeszcze w fenomenie gwiazdorstwa takiego ciekawego? To też właściwie to będzie taka właśnie refleksja amerykańska. Dyer napisał, że gwiazda wyraża relacje podmiotów w stosunku do produkcji w kapitalizmie. No i to brzmi tak jakoś ogólnie i zimno, ale w przełożeniu na konkretne biografie gwiazd, to tak, one wyraziły swoją relację do produkcji w kapitalizmie, zostały utowarowione i wyraziły w pewnym momencie swój stosunek do tego, co to znaczy produkt, towar w kapitalizmie. I ten stosunek wyraziły następująco. Joan Crawford długo, bardzo była pracowita, ale pewnego dnia poślubiła szefa koncernu Pepsi i trochę się rachunki uspokoiły. Mogła już myśleć tylko o ambicji, a nie o wpływach z kas, tak? Ale chciała grać do końca. I był taki moment, kiedy już nie była obsadzana i wtedy sama zdobyła scenariusz, sama zaproponowała go producentowi. Co więcej, sama obsadziła swoją partnerkę i to jest przypadek, co się zdarzyło Baby Jane. Inny przykład, Greta Garbo. Jej stosunek do produkcji gwiazdy w kapitalizmie był taki, że ta inteligentna kobieta zorientowała się, że jej kapitałem jest twarz, więc kiedy ta twarz zaczyna się pokrywać zmarszczkami, 36 lat miała, kiedy się wycofała z branży. Wycofuje się i nie pokazuje się więcej światu. Mijana na ulicach Paryża zakrywa twarz chusteczką. Czyli towar mija jego termin przydatności, wycofuje się z branży. Wcześniej dobrze inwestuje w nieruchomości. Dzięki temu może wyobcowana, ale dosyć dostatnio żyć do końca swoich dni. Katharine Hepburn, bardzo pracowita gwiazda, która nie miała jakiegoś kompleksu na tle swojego wieku i urody i podeszła do przemijającego czasu w sposób naturalny i oparła wszystkie swoje atuty na talencie. I to jest ta przecież wiekowa kobieta, która partneruje Humphreyowi Bogartowi w Afrykańskiej Królowej. No i Marlena Dietrich. Jej stosunek do produkcji w kapitalizmie jest taki, że w pewnym momencie emancypuje się z systemu tworzenia gwiazd i staje się swoją własną producentką, czyli Marlena rusza w trasę jako piosenkarka. A jeżeli chodzi o jej wizerunek, o wizerunek Marleny Dietrich, mówi pewnego dnia, ta twarz należy do Dietrich i tylko Dietrich będzie decydowała, komu ją sprzeda. Tak? Więc jej stosunek, i też pracuje do niemal, no, kilkanaście lat spędza już zbyt słaba, żeby i zbyt schorowana, żeby koncertować, ale jest w tym, przejmuje kontrolę nad sobą utowarowioną, tak? Staje się podmiotem swojej twórczości, swojej produkcji. Więc tutaj te intuicje Dyera nam się pięknie sprawdzają na konkretnych biografiach i nad tą niezwykłością i zwykłością proponuję porozmawiać po seansie. I jeszcze zbliżenie na... Jeszcze zbliżenie na Joan Crawford. To jest kolejne ze zdjęć Ewy Arnold, no, które stały się właściwie takie ikoniczne dla wizerunku Joan Crawford, ale także innych gwiazd. I w tej prezentacji starałam się dobrać, kiedy to było możliwe, właśnie zdjęcia jej autorstwa. Jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę zacząć oglądać serial Konflikt, gdzie Joan Crawford jest grana przez Jessica Lange, to znając te zdjęcia, będziecie z satysfakcją rozpoznawali kompozycję kolejnych ujęć na wzór i zbliżeń na wzór zdjęć Ewy Arnold. I tutaj widzimy już Joan Crawford w zaawansowanym wieku, która nadal pracowicie odtwarza swój wizerunek. Jaki był stosunek Joan Crawford do jej własnego wizerunku? Nigdy nie wychodzę, o ile nie wyglądam jak Joan Crawford. Chcesz zobaczyć dziewczynę z sąsiedztwa? Zapukaj do drzwi sąsiadki. Ona się z tą charyzmą utożsamiła. A jeżeli chodzi o sex appeal, to była zupełnie zniesmaczona tymi gwiazdami nowego pokolenia, które operowały w większym stopniu taką płcią biologiczną niż tym genderem zrobioną Joan Crawford. Także gwiazdy próbowały przejmować kontrolę nad swoim wizerunkiem. Znaczy, ja mam tutaj wskaźnik. Doktor Kozubek mnie zapowiadała jako wykładawczynię z różnych miejsc. Ja też tutaj bywam regularnie i mogłabym się wreszcie nauczyć trzech przycisków, ale to chyba że emocje. Druga koncepcja, którą chciałam zasygnalizować, może być Państwu znana, jak nie, to na pewno będzie wprowadzona na studiach humanistycznych, a mianowicie na temat kreowania gwiazd wypowiadała się Laura Malvi w tekście Przyjemność wzrokowa, kino narracyjne. To brytyjska teoretyczka, która dała podwaliny teorii feministycznej i to jest taki tekst z kanonu z roku 73, wygłoszony na uniwersytecie, w 75 opublikowany, czyli jesteśmy w drugiej fali feminizmu. Tutaj na zdjęciu Laura Malvi w czasie wizyty na Nowych Horyzontach w 2010 roku. I tak jak sugeruje nam to zdjęcie, Laura Malvi robi zamach na przyjemności, które czerpiemy z oglądania. Chce nam zepsuć tę przyjemność. Te rękawice, to dziwne gumowe zwierzątko. Co jest tą przyjemnością? Ta teoria feministyczna ma źródło psychoanalityczne. Sięga Malvi do psychoanalizy i mówi, że oprócz różnych przyjemności, które dzielimy wszyscy, pośród tych przyjemności możemy też wymienić przyjemność płynącą z patrzenia, z oglądania i z podglądania. Ta przyjemność oglądania drugiej ludzkiej istoty określana jest jako skopofilia, a przyjemność podglądania, pewnie się Państwo spotkali z terminem wojeryzm, bo jest bardzo często wykorzystywany też w analizach filmoznawczych. Ten wojeryzm to spotykamy często w takich kanonicznych interpretacjach filmów Hitchcocka i te filmy Hitchcocka są komentowane w tym tekście Malvi. A kolejna pula filmów, na przykładzie których ona omawia tę przyjemność wzrokową, to są filmy Josefa von Sternberga z Marleną Dietrich. Także to jest powód, dla którego wybrałam właśnie tę koncepcję. Najkrócej mówiąc, ta przyjemność wzrokowa w kinie narracyjnym, czyli w kinie fabularnym, jest podzielona płciowo, tak jak podpowiada nam nasza tradycja. To znaczy przyjemność aktywna, przyjemność patrzenia, wodzenia wzrokiem, oglądania, zbliżania wzroku i oddalania, to przyjemność męska. Natomiast ta osoba, która jest wystawiona na oglądanie, której ciało jest fragmentarycznie przybliżane, ta, która się wyłania bohaterowi, ta, która jest przedmiotem jego oglądu, to jest zazwyczaj kobieta, to jest zazwyczaj bohaterka. I rzeczywiście te przykłady, które pokazuje Malvi, czyli filmy z Marleną i filmy Hitchcocka, one rzeczywiście charakteryzują się tym, że bohaterka jest przedmiotem oglądu, obsesji głównego bohatera i się w specyficzny sposób wyłania. I trudno się nie zgodzić z tym, co mówi Malvi, że w tych filmach mężczyzna jest władcą spojrzenia, a kobieta jest obiektem spojrzenia i jeszcze dokonuje ona takiego rozróżnienia na fabułę, która ma swoje tempo, swoje uzasadnienia, swoje punkty zwrotne i spektakl, że ta fabuła jest niekiedy przerywana, zwalniana, osłabiana przez spektakl. Wyłania się ta kobieta i ona jest takim widowiskiem, że kamera, obiektyw, narrator, oko, władca spojrzenia musi oddać jej te parę minut. Akcja spowalnia i przed naszymi oczami jest ten spektakl. No jakiż to spektakl? No spektakl, który na przykład... Chyba mogłabym oddać ten wskaźnik. Jakieś pewniejsze ręce, bo chciałabym do Marleny. O, jest ten spektakl wyłaniającej się Marleny, to jest rzeczywiście widowisko, jeżeli chodzi o grymasy, jeżeli chodzi o mimikę, kostium, pióra, loki, suknie, koronki, światło, które wydobywa całą jej aurę. Jednym z filmów, na które powołuje się Laura Malvi, jest właśnie Blond Venus. I znowu zdjęcie Ewy Arnold, jedno i drugie, tu pokazujące nam Marlenę, która jest spektaklem stworzonym przez Sternberga dla widzów. A tutaj Marlena już z tego drugiego okresu, kiedy staje się panią samej siebie, uchwycona w takim momencie, kiedy odpoczywa między jednym nagraniem, a drugim w studio piosenki. Nadal ma wszystkie atrybuty Marleny, czyli te głębokie dekolty, blond włosy, znakomite nogi, ale czujemy, że tutaj jest jakby uchwycona sama dla siebie. Znaczy, jakbyśmy podglądali Marlenę, kiedy jest sama dla siebie, a nie kiedy jest produktem, tak jak na tym zdjęciu z Blond Venus. Czyli męski władca spojrzenia i kobieta jako przedmiot oglądu. Rok 73, 75 upowszechniana ta idea. No i teraz pytanie, zaczęłam się zastanawiać, czy w latach 30., kiedy Marlena właśnie gościła na ekranach, zdarzyły się takie krytyczki, które rozszyfrowały te strategie, czyli że mamy film, fabułę, a oprócz tego mamy wielki spektakl, czyli Marlenę. I udało mi się znaleźć doskonały cytat, doskonały, ponieważ autorstwa Stefanii Zachorskiej, jednej z naszych najlepszych przedwojennych krytyczek. I ona w 32 roku na łamach Wiadomości Literackich tak oto napisała o Blond Venus. Można zasadniczo przeciwstawić się melodramatom i centralizacji wartości artystycznych wokół łydek i pleców gwiazdy. Jest w tym oczywiście wiele racji. Blond Venus to melodramat, którego najgłębszą rację bytu stanowi kąt nachylenia powiek w głębokich oczodołach Marleny, tajemniczy i dwuznaczny. Szerokość jej nieco męskich ramion, kontrastująca z miękką linią bioder oraz pełną formą piersi. Tu, w tym pikantnym przeciwstawieniu z lekka męskich proporcji najautentyczniejszej kobiecości, leży zawiązek najczęstszych konfliktów w jej rolach. W Blond Venus zmieniło się tylko to, że Marlena, dotąd kobieta upadła, nie jest już szpiegiem, lecz po prostu uliczną dziewczyną. Marlena, kobieta kochająca, jest matką. Tło tego konfliktu jest z natury rzeczy uproszczone. Za to pole do popisu dla Marleny jeszcze większe. Ale film, przyznajmy, jest głęboko bezcelowy, ideologicznie pusty. Ale wstyd jest stwierdzać takie rzeczy, które, o czym wszyscy wiemy, tkwią w samym założeniu. Sternberg jedno w każdym razie umie. Nie niszczy, nie patrzy przyrodzonych możliwości gwiazd. W Blond Venus kreacja Dietrich jest pełna siły wyrazu. Czyli one to... I pewnie i widzowie, i krytycy doskonale sobie zdawali sprawę, co jest główną atrakcją tego całego przedstawienia. Spektakl, a fabuła jest po prostu konwencjonalnym dodatkiem. No i to pytanie jakby prefeministyczne, czy wartość artystyczna dzieła leży w łydkach i plecach gwiazdy. Pozostawię to pytanie otwarte i teraz już z pewnym lękiem przejdę do następnej gwiazdy, do... Mignęła nam już tutaj szwedzka Sphinx. O, jest, Greta Garbo. To jest też wielka tajemnica. Co się takiego wydarzyło w tym wizerunku, w tym życiu, w tej kreacji? Tutaj już zdjęcie nie z albumu Ewy Arnold, tylko zdjęcie Clorensa Bulla, fotografa, który był fotografem zatrudnionym przez MGM i fotografem, który zrobił najlepsze, największe zdjęcia Grety Garbo. Kiedy Garbo się pojawia na fotografii, ja sama mam ochotę przystanąć i pomilczeć chwilę, popatrzeć na to zdjęcie. Jakie wybrałam tutaj dla Państwa cytaty? Jednego dnia trafiłam na eseje Zadie Smith, brytyjskiej powieściopisarki, która może być Państwu znana z takich powieści jak O pięknie albo Białe zęby. No i okazało się, że ona jest nie tylko doskonałą powieściopisarką, ale fantastycznie pisze o aktorkach. Powstał taki zbiór esejów Jak zmieniałam zdanie. To są eseje poświęcone różnym zjawiskom kultury, między innymi gali oscarowej, między innymi aktorkom. I w tym zbiorze znalazłam świetny esej o Grecie Garbo. Kilka cytatów z tego eseju. Właściwie takich prowokacyjnych myśli Zadie Smith. Zadie Smith mówi, że czas, jest już kolejna rocznica śmierci Grety Garbo. Zadie Smith stoi nad jej grobem i mówi, czas już wreszcie powiedzieć wprost, że nie była to najlepsza aktorka. Nie była aktorką warsztatową w takim sensie jak Betty Davis. Nie była dobrą aktorką kina dźwiękowego. Tak naprawdę najlepsza była na fotografiach i w kinie niemym. Dlaczego? Bo ten fenomen aktorstwa Grety Garbo opierał się na byciu, czyli któregoś dnia zmienić, za dobrą radą reżysera, zmienić nazwisko, zrzucić trochę kilogramów, wybrać ten specyficzny makijaż, który tak doskonale wygładzał, wybielał jej twarz i po prostu być. Garbo jest samą obecnością i sama była tego świadoma. To była bardzo gwiazda o wysokiej samoświadomości. Nie ruszam się, nie robię niczego, po prostu jestem. Kolejna trafna uwaga Zadie Smith pod adresem Garbo była taka, że najlepszym jej reżyserem był jej fotograf. Właśnie z uwagi na tę obecność, bo czym jest fotografia? Jest jest zatrzymaną obecnością, prawda? Więc jej najlepszym reżyserem był właściwie Clarence Poole, jej fotograf. Kolejna kapitalna uwaga z tego eseju, że właściwie mamy dwie garbo. Garbo z kina niemego, tę samą obecność, i garbo z kina dźwiękowego, i to jest ktoś zupełnie inny. To znaczy garbo szczęśliwie przeszła przełom dźwiękowy, testy mikrofonowe, ale jak się przyjrzymy jej filmografii po przełomie dźwiękowym, no to są role cudzoziemek, czyli ten obcy akcent nigdy nie został pokonany. Królowa Krystyna, pani Walewska, Dama Kameliowa czy Gruzińskaja w dzisiejszym filmie. To są wszystko role z akcentem. I kiedy Garbo zaczyna mówić, no to było wielkie wydarzenie. Garbo mówi w Annie Christie. Garbo się śmieje w Ninoczce. Ona się trochę uczłowieczyła, kiedy przemówiła. Nie była już tą boską, tajemniczą Gretą Garbo z kina niemego. I jej sposób wypowiadania kwestii porozumiewania się z drugim aktorem właśnie wynika z tego fenomenu jej indywidualnego gwiazdorstwa opartego na niemym byciu. Ona nie umie właściwie nawiązać takiego zwykłego dialogu z drugim partnerem. I Zadie Smith to świetnie wydobyła. Wydaje się, jakby odpowiadała samej sobie, ukrytej głęboko w niej, a nie drugiemu aktorowi. Tak jakby szwedzka Sfinks opierała się na zimnej szwedzkiej wodzie w bardzo prywatnych myślach. Odpowiada sama sobie, przebywa we własnym świecie i cudownie było to obserwować. I jak Państwo będą cię oglądali, ludzi z hotelu, to przyjrzyjcie się, w jaki sposób Garbo podaje kwestie, odbiera kwestie od partnera. No ona mówi sama do siebie. Przy okazji jest dobrze obsadzona, czyli jest to kobieta w ogóle we własnym jakiejś takiej bańce gwiazdorstwa. Ona nie słyszy chyba, co się do niej mówi, bo mówi do niej mężczyzna: jestem baronem, ale zbankrutowałem i przyszedłem tutaj panią okraść, a ona wydobywa z siebie to westchnienie, więc nie wydaje się, by słyszała, co się do niej mówi. I najlepsza jest w takich króciutkich monodramach, no właśnie można to nazwać monodramem, bo to jest takie widowiskowe, kiedy mówi sama do siebie, udając, nie ma tej drugiej osoby. Ona bierze telefon, chce się porozumieć z centralą telefoniczną i wtedy swoim charakterystycznym R mówi ring, ring, ring. No przecież ona z nikim nie rozmawia, tylko z przedmiotami, z samą sobą, z kimś, kto jej wewnątrz odpowiada. Czyli Greta Garbo jako gwiazda, która rezonuje z samą sobą. I niedobrze jest, kiedy Garbo za dużo działa. Właśnie dobrze było, że ona tylko była. I Zadie Smith pokazuje taki przykład, ja już nie pamiętam, jaki to był film, ale film, w którym Greta Garbo właśnie ma być wydarzeniem, a nie obecnością. Zaczyna tańczyć rumbę, ubiera strój kąpielowy, skacze do wody i to jest katastrofa, ponieważ Sfinksa nie należy ubierać w strój kąpielowy. I Sfinks nie tańczy tańców latynoamerykańskich. Jest w bo jest stworzona z zimnej wody i bardzo prywatnych myśli. I jeszcze mam nadzieję, że Państwa zawirusuje tutaj Zadie Smith. Nie wiedziałam już, co wybrać, ale posłuchajcie. Zbliżenie na jej twarz wydaje się odsłaniać mniej rysów niż ma reszta z nas. Taki bezkres bieli. Kontrastuje z minimum szczegółów. Tylko tyle, żeby zaznaczyć, że to ciało, a nie duch. I do tego ta aura europejskiego znużenia. Rzeczywiście była Garbo kimś zupełnie nowym dla publiczności amerykańskiej. Były kobiety dzieci, były wampy, były chłopczyce, kobiety fatalne, no ale nie było jeszcze czegoś takiego. I do tego ta aura europejskiego znużenia. Właśnie, Amerykanie mieli już seksbomby, ale nigdy dotąd nie mieli egzystencjalnej chandry. Mówimy o latach 30. Duch amerykański musi być pełen optymizmu. Zanim wynaleźli Prozac, byli pełni optymizmu. I na to odpowiadała Garbo w ten sposób. Wy w Ameryce wszyscy jesteście tacy zadowoleni. Dlaczego? Ja nie jestem zawsze zadowolona. Czasem jestem, a czasem nie jestem. Kiedy się gniewam, jestem bardzo zła. Zamykam drzwi i do nikogo się nie odzywam. I tak zrobiła w wieku 36 lat. Zamknęła się w swoim apartamencie. Trudno się dziwić, że w tym czasie typowym nagłówkiem prasowym był nagłówek o treści co dolega Garbo. Więc jej gwiazdorstwo opierało się na, brzydko powiedzieć, na chandrze. Nie chcę użyć takiego potocznego słowa, którym dzisiaj określamy tego typu zachowania. Przejdziemy do... To było następnej gwiazdy, bo w kolejce czeka Katharine Hepburn, kobieta, naturalnie. Tak zatytułowałam ten slajd, ale to znowu Zazady Smith, która mnie uwiodła, bo z tej całej plejady gwiazd przeznaczonej na dzisiejszy wieczór Zazady Smith napisała, że to ten typ bohaterki, którą osabiała Katharine Hepburn, typ bohaterki, który grała, typ kobiety, którą była, to w przeciwieństwie do innych gwiazd tej epoki, typ kobiety, którą nadal chciałabym być. Więc mamy tutaj do czynienia z typem gwiazdy, która nie miała tych wszystkich, nie postawiła na te atrybuty niedostępności, istnienia, samej obecności, tylko stała się kimś tak naturalnym i współczesnym, że właściwie do dzisiaj reprezentuje typ kobiety współczesnej. Swobodna, pozbawiona uprzedzeń, zadomowiona w swoim ciele, pracowita, bystra. Gwiazda, która nie chciała żadnych dublerek, która wystawiała się na rozmaite wyzwania natury fizycznej w tym zawodzie. Gwiazda, która w ogóle nie mogła funkcjonować w kinie niemym, bo jej dialogi i role iskrzyło od dowcipu, riposty, inteligencji. To jest taka, ten typ kobiety, ten typ bohaterki, która stawała się równoprawną partnerką męskiego bohatera i rzeczywiście znalazła takiego partnera i życiowego, i ekranowego w osobie Spencera Tracy. Co jeszcze o Katharine Hepburn, o jej współczesności? Napisała Zadie Smith: kinowy niedostatek kobiet przypominających w jakikolwiek sposób te niezwykłe istoty, które spotykamy na co dzień, nasze matki, siostry, żony, kochanki, córki, pogłębił się przez ostatnie 20 lat, a przez to dziedzictwo Hepburn stało się z czasem coraz cenniejsze. Czyli tak jakby ona w latach 30., 40., 50. proponowała taki typ bohaterki, który staje się cenną tradycją, o którą my musimy dbać, żeby mieć kogoś tak zadomowionego w swoim ciele, kogoś pozbawionego wstydu, z dużą pewnością siebie, bez wstydu, bez uprzedzeń i kogoś, kto nie tylko podaje cudze, napisane przez kogoś kwestie, ale sam myśli. Zadie Smith pisze: jedna z jej kwestii w filadelfijskiej opowieści przyświeca mi za każdym razem, kiedy biorę do ręki pióro, by napisać o czymkolwiek. Te słowa Katharine Hepburn brzmią: kiedy należy ustalić sobie zdanie o ludzkości? Nigdy. To odpowiada córka sufrażystki. Katharine Hepburn to ten współczesny typ gwiazdy, dorastała z matką, dzisiaj byśmy powiedzieli, na czarnych protestach. No i wreszcie na temat seksapilu Katharine Hepburn. To przecież jest zupełnie co innego niż Marlena Dietrich i Greta Garbo. Kiedy David Selznick powiedział jej, że nie dostanie roli Scarlett O'Hary, bo jakoś nie widzi tego, żeby Rhett Butler ganiał za nią przez 10 lat, Katharine Hepburn trzasnęła drzwiami i rzuciła mu na odchodne: niektórzy ludzie rozumieją seksapil inaczej niż ty, David. I rzeczywiście, bo ja poczułam jakieś ciarki, nie wiem czy państwo też, były takie wizerunki Katharine Hepburn, kiedy ona była, no cóż, takie transgenderowe byśmy powiedzieli zabawy. I tutaj ta pewność siebie, ten papieros, te spodnie, co w tym jest? Nie musi być to łydka i głęboki dekolt, żeby emanować seksapilem. Jeżeli chodzi o wiek gwiazdy, czyli jeszcze raz przypominam afrykańską królową, miała 30 lat, kiedy zagrała w pierwszej komedii ze Spencerem Tracy. Kiedy ogląda się ją w Kobiecie Roku z 1942, można obalić wreszcie wielkie kłamstwo współczesnej kultury, które mówi, że kobieta jest najpiękniejsza między 16 a 25 rokiem życia. Hepburn pokazywała nam to piękno w kolejnych etapach. No i wreszcie ta prywatna historia ze Spencerem Tracy, to już teraz nie zdążymy. I już przejdziemy do filmu, bo pewnie zbliża się już pora naszego seansu. Grand Hotel nazwałam to meldunkiem w melodramacie, bo mamy taką tutaj zastosowaną ciekawą formułę uszlachetnionego melodramatu. Różne są sposoby na to, żeby uszlachetniać melodramat, bo w takiej bardziej elementarnej formie tego gatunku jest nieszczęśliwa miłość między kobietą a mężczyzną, albo mamy melodramat ojcowski, nieszczęśliwy ojciec, jego zagubiona córka, albo melodramat macierzyński. Natomiast tutaj mamy całe spektrum rozmaitych zawiedzionych uczuć. Tutaj nie chodzi tylko o miłość między kobietą i mężczyzną, tu chodzi też o miłość do pieniędzy, o miłość do statusu, o miłość do luksusu, o miłość wreszcie do samego życia, bo niektórzy są w tym filmie przecież na krawędzi nie tylko bankructwa, ale śmierci. Mamy w tym filmie taką postać, państwo ją wydobędą w trakcie seansu, która jest jakby takim rezonerem, to znaczy opowiada nam tutaj, czym jest ten melodramat uszlachetniony. No jest uszlachetniony właśnie taką perspektywą, że ten hotel jest jak życie. To jest hotel, Grand Hotel, hotel wysokiej klasy. Mamy takie marzenie w czasu kryzysu, ale w tym hotelu, jak w życiu, jesteśmy dosyć krótko, zdaje się sugerować reżyser. Co człowiek robi w hotelu? Je, śpi, wałęsa się, trochę tańczy, trochę flirtuje. Setki pokojów prowadzą do jednego korytarza. I teraz, kiedy sobie tę metaforę przeniesiemy na życie, no to w jakimkolwiek pokoju byśmy się nie znaleźli, na którym piętrze, czy będzie to służbówka, czy będzie to apartament, wszystkie drogi prowadzą do jednego korytarza. Może on być tak widowiskowy, jak to spiralne, piękne ujęcie tutaj z góry pokazujące kolejne piętra, ale ja kiedy patrzę na to zdjęcie, to nie mogę się pozbyć takiego porównania, że jest to jakby taki spływ, taki wir, który wciągnie wszystkie pieniądze, troski, miłości, niepokoi. Wszyscy zginą w tym samym korytarzu. Wszystko zniknie w tym samym korytarzu. Jeden dzień się meldujemy, kilka dni później się wymeldowujemy, jest po wszystkim. Czasami nie wiemy, co się dzieje z ludźmi w innych pokojach w hotelu, a czasami niespodziewanie ich ścieżki przecinają się z naszymi, czy na sali balowej, czy na balkonie, czy w jadalni. No i oczywiście na początku nic nie sugeruje, że tyle się wydarzy, nawet pada taka kwestia, ludzie przychodzą, ludzie odchodzą, nic się nie dzieje. Och, będzie się działo. To długi film, ale dużo się w nim dzieje. No i mamy first class talki, dużo będzie tutaj rozmowy i żeby podbić, wydobyć tę dźwięczność filmu, jednym z miejsc, kluczowych miejsc akcji jest centrala telefoniczna i film się zaczyna też od takiej sekwencji, kiedy nasze postaci dzwonią. No i dzwonią też nasze gwiazdy. Telefon, tak jak mówię, stał się takim metaforycznym, bardzo ważnym przedmiotem w kinie dźwiękowym. Może państwo stawać na przykład teraz przed oczyma Kalina Jędrusik z telefonem w Lekarstwie na miłość. Ten czarny telefon stał się bardzo fotogenicznym, seksownym przedmiotem. I chyba właśnie w rękach kobiet stał się niemal takim przedmiotem erotycznym. Kobiety lubią mówić, lubią, żeby do nich mówiono. I to są właśnie takie spektakle, kiedy one biorą do ręki telefon. W tym filmie pojedynek gwiazd. One nigdy się nie znajdą w jednym kadrze. To jest fotomontaż, który tutaj dla państwa wydobyłam. Sprawdziłam, w której minucie wchodzi która gwiazda. To nam zarazem daje znać, która jest tą pierwszej wielkości, a która jest gwiazdą, nie chcę być drugiej wielkości, ale wschodzącą na innym etapie kariery. Najpierw pojawi się John Crawford w 10 minucie, potem w 18 pojawia się Greta Garbo, czyli dosyć długo czekamy na to główne widowisko. I w tym fotomontażu wydaje się, że to są dwie piękne kobiety w tym samym, o podobnym temperamencie. Tymczasem mamy zupełnie różne bohaterki. John Ford zagra tutaj dziewczynę pracującą, amerykańską, mocno stąpającą po ziemi, taką, która jest bardzo szczupła nie dlatego, że dba o figurę, tylko zwyczajnie nie dojada, taka, która wie, ile ma w swoim portfelu i chętnie zajrzy do portfela pana, który z nią rozmawia. Ona jest wysportowana, opalona, co może tutaj tego nie widać, ale będzie to wynikało z dialogów, że ona właśnie wróciła z nart i ona przebywa w tym hotelu. Nie odpoczywa tam, tylko jest w pracy. I chociaż ona się tutaj tak zmysłowo przegina, to nie jest kobieta w przeciwieństwie do Garbo, która wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia i w ogóle jakieś głębsze, może solidarność międzyludzką, tak, tego typu głębsze uczucia, ale jakieś fascynacje, nie. Ona mówi do partnera, ale przecież, kiedy partner mówi, ale ja jestem zakochany, ona mówi, ale przecież nie ma czegoś takiego, to nie istnieje. Więc to jest osoba bardzo mocno stąpająca po kolejnych piętrach Grand Hotelu, w przeciwieństwie do totalnie odrealnionej Grety Garbo. I właśnie, to jest gwiazda kina niemego, która kiedy jednak się odezwie, to jej słowa przechodzą w ogóle do jakiejś złotej księgi cytatów kina amerykańskiego i w tym filmie trzykrotnie powtórzy I want to be alone. Jest taka legenda, że właściwie Garbo chciała powiedzieć I want to be let alone, leave alone. W każdym razie chciała być sama i któregoś dnia rzeczywiście podjęła tę decyzję. bohaterstwie. Jest jakaś magia między kwestiami, które są zapisane w scenariuszu, a tym, co robią potem z nimi gwiazdy. A więc trzykrotnie. Chcę być pozostawiona sama. Inne słowa, jakże pasujące do tego wizerunku, I am so tired. I have never been so tired in my whole life. Więc kiedy Garbo się odzywa, to my pamiętamy te kwestie. Joan Crawford też się odzywa fantastycznie, bo ona błyskawicznie ripostuje. Ona rozmawia z partnerem tak, jakby z nim grała w ping-ponga i jest równoprawną partnerką. Natomiast Garbo robi ten teatr jakby sama dla siebie. No i Garbo z obcym akcentem, Garbo jako rosyjska prima balerina. I jeszcze jedna rzecz, która jest właściwie taka jakąś magią tego wieczoru. Ja rozumiem, że organizatorzy nie sprawdzali daty premiery tego filmu, że to jest przypadek. A tak się pięknie zdarzyło, że jeżeli dzisiaj posiedzimy tutaj do północy, to będziemy mogli świętować dokładnie 85. rocznicę amerykańskiej premiery tego filmu, bo ta amerykańska premiera odbyła się 12 dnia 1932 roku, więc lubię te zbieżności i najczęściej dochodzi do nich właśnie tutaj w kinie Nowe Horyzonty. W tym tygodniu więcej takich zbieżności jeszcze przed nami na innych wykładach. Tak więc, to jest z jednej strony tutaj też połączenie sprzeczności. Zobaczymy życie bardzo luksusowe, ale dla wielu osób są to ostatnie dni. Zobaczymy wielki dostatek, ale wiele osób będzie musiało zajrzeć do cudzego portfela, żeby za siebie zapłacić. Będziemy w hotelu wysokiej klasy, ale ze świadomością, że wszystko szybko się na tym świecie kończy i to jest właściwie jakaś próżność, vanitas i gwiezdny pył Hollywood. To na tym zakończymy i zobaczymy się po seansie.